Słuchajcie, tydzień temu zaczęliśmy bardzo ważny temat w moim przekonaniu dla tych z was, których nie było tydzień temu. Mówiłem, można trochę tej wichury trochę skręcić, bo tak czuję po kościach, że zaczęliśmy mówić o wolności w Chrystusie. Zacząłem mówić, nauczać o wolności od wpływu demonicznego na życie człowieka. I mówiłem, i jest to gdzieś w moim przekonaniu taki bardzo ważny temat, szczególnie na starcie życia chrześcijańskiego. Ta wolność musi przyjść do naszego życia, to jest coś, co musi się wydarzyć, później to trzeba utrzymać. I dzisiaj będziemy kontynuować. I tytuł dzisiejszego nauczania to jest Złodziej w domu. Tak zatytułowałem to dzisiejsze kazanie, to dzisiejsze nauczanie. Ja mam świadomość, że ten temat to nie jest temat, który się pojawia w kościołach na niedzielnych nabożeństwach, że to jest raczej temat na seminaria, na jakieś takie specjalistyczne warsztaty, ale gdzieś mam przekonanie, że powinniśmy razem jako Kościół przez to przejść. I to jest oczywiście wyzwanie takie intelektualne dla takiego człowieka postoświeceniowego, dla racjonalisty gdzieś. W Biblii temat czy osoba szatana pojawia się około 80 razy, z czego aż 60 razy jest w Nowym Testamencie. I Jezus bardzo dużo mówi na ten temat. Jak przyjrzymy się, jakbyś zrobił sobie taki własny research, takie przeszedł przez Ewangelię i później przez listy, ale na Ewangeliach Jezus bardzo dużo mówi i bardzo dużo robi. Bardzo dużo robi. Tam jest mnóstwo takich konfrontacji demonicznych. Jeśli ktoś jest taki właśnie oświeceniowy, taki racjonalny, to i są tacy chrześcijanie, to gdybyś chciał pominąć ten wątek, to tak naprawdę musisz bardzo mocno ocenzurować Nowy Testament. Musisz wyciąć i wyrzucić do kosza bardzo dużą jego zawartość. Współcześnie jest tak, że ludzie właśnie myślą, jeśli myślą o szatanie, to myślą o tym, że to jest jakaś personifikacja idei zła, że to jest jakaś koncepcja filozoficzna, w literaturze jakaś figura stylistyczna, ale dla wielu ludzi to nie jest realnie istniejący byt. To nie jest prawdziwa osoba, tak? Biblia mówi, że on jest zbuntowanym aniołem, że jest zbuntowanym przeciwko Bogu duchem, który został strącony, jego czas jest ograniczony na ziemi. Jezus w pewnych okolicznościach, kiedy rozmawia z uczniami, będziemy o tym za tydzień mówić, tak? Jak oni powrócili, się chwalili: Panie, demony są nam podległe, tak? Przyszli do Jezusa, a Jezus powiedział tak: naprawdę? Nie, tak nie powiedział, nie? Ale mówi o tym, że widział, tak? Że nie w tej chwili, tylko widział w przeszłości, widział szatana jak błyskawice spadającego, że Jezus widział to, tak? Więc dla Jezusa szatan to nie jest jakby taka personifikacja zła, ale jest to dla niej. Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć, tam jest użyty taki archaizm, zniweczyć jego dzieła, powstrzymać jego działanie, zniszczyć jego wpływ i po to, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli być wolni. Tak? Jezus mówi, to jest mój powód. Tak? Ja czynię na ziemi dzieła Ojca, tak? Ja jestem przedłużeniem działania Boga na ziemi i przyszedłem po to, żeby w twoim życiu zostały zniszczone działanie diabelskie, żebyś mógł być wolny, żebyś mógł być uwolniony od tego wpływu demonicznego. I dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat. Wydaje mi się, że jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w świecie charyzmatycznym, w kościele charyzmatycznym, uznającym w kościele, ponieważ wielu chrześcijan nie uznaje, że dzisiaj nie wierzy, być może dlatego, że nie widzieli, tak zostali wychowani, nie wierzą ani w działanie Ducha Świętego, nie wierzą w jakieś cuda, nie wierzą w takie manifestacje Bożej mocy dzisiaj. I w tym świecie takim najbardziej kontrowersyjnym tematem od kilkudziesięciu lat to jest temat, czy demony mogą być obecne w życiu chrześcijanina. Czy mogą być obecne w życiu człowieka wierzącego. Ten temat rozpalał w przeszłości. Ja zazwyczaj jestem takim człowiekiem, że stara się unikać kontrowersji. Nie pchać się w miejsca, które brzydko pachną, po co się kłócić, lubię zgodę, ale uznałem, że jest czas, żebym się wypowiedział, tak? Żebym się wypowiedział na ten temat, jakie jest moje stanowisko teologiczne, co wierzę, że Biblia mówi, tak? Bo moje przekonanie wynika z tego, czego doświadczyłem i co Bóg mi mówił na temat Słowa Bożego. I czuję odpowiedzialność, żeby powiedzieć, w co wierzymy, tak? Co wierzymy jako liderzy tego Kościoła, czego doświadczyliśmy. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania wspólnie fragmentu z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału. Tam od 24 przeczytamy taką wypowiedź, która będzie jakby fundamentem do nauczania, fundamentem do próby zrozumienia i do szukania Bożego objawienia dzisiaj. Zgoda? Super. Imponuje mi wasz entuzjazm, pociąga mnie to bardzo, czuję się po prostu podpalony. Od 24, 11 rozdział czytamy tak. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu. Tak, człowiek jest nazwany domem dla demonów, tak? Człowiek jest nazwany domem dla demonów, człowiek, tak? Wrócę do mojego domu, tam skąd przyszedłem, do tego samego miejsca. Jeśli przychodzi i zostaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż był na początku. Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do niego: szczęśliwe łono, które cię nosiła i piersi, które ssałeś. Lecz odpowiedział: szczęśliwsi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Okej, teraz chciałbym się pomodlić. Duchu Święty, zapraszamy Cię na to miejsce. Duchu Święty, przyjdź teraz. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy duchowego zrozumienia. Modlę się, Duchu Święty, o to, żebyś w tej chwili wstąpił na to miejsce do każdego serca. Modlę się o to, żebyś do nas mówił, o to, żebyś działał, żebyś się objawiał, abyś mówił do naszego ducha, abyś mówił do naszego wnętrza, do naszego intelektu. Panie Jezu, modlę się w tej chwili o to, aby przez to nauczanie, przez Twoje słowo, przez Twoje imię, a nie przez mój głos, modlę się, aby przyszła wolność do naszego życia poprzez autorytet imienia Jezusa z Nazaretu. Modlę się o wolność, Panie, w tej chwili. Niech będą łamane wszelkie więzi, wszelkie, Panie, pęta, niech zostaną w tej chwili przecięte. Oddaję Ci chwałę i cześć, Jezu. Oddaję Ci chwałę i cześć. Modlę się o manifestację Twojego działania w naszym życiu. Modlę się o uwolnienie z wszelkich duchowych, bezprawnych więzów na każdym, kto jest w tym miejscu. Modlę się, Panie, abyś potwierdził swoje słowo dzisiaj. Amen. Amen. Czy chrześcijanin może mieć demona? Okej, to kazanie mamy z głowy już. Samo pytanie jest zatrważające, posłuchajcie. Samo pytanie jest zatrważające, czy chrześcijanin może mieć demona. Taki był bardzo znany, charyzmatyczny kaznodzieja, a już nie żyjący, ale po wojnie to była bardzo ważna postać. Nauczyciel, ale też po prostu Bóg go potężnie używał. Nazywał się Derek Prince, był ewangelistą, pisarzem, kaznodzieją i wielu innych teologów chrześcijańskich, charyzmatycznych zarzucało mu to i wypominało: Derek, dlaczego wyrzucasz demony z chrześcijan? Dlaczego modlisz się o uwolnienie od demonów z chrześcijan? Jego odpowiedź była taka: bo one tam są. Bo one tam są. Dzisiaj tym tematem zajmujemy się nie po to, żeby siać niepokój. Nie po to, żebyś był wystraszony. O, coś tam mam, przykleiło się do mnie po prostu, tak jak kleszcz w lesie, tak? I teraz co będzie ze mną? Nie robię tego, żebyś był zaniepokojony, wystraszony, tak? A co się wydarzy? Będą się modlić, jakby się coś tutaj manifestowało, co oni będą o mnie myśleć? Takie myśli mi chodziły kiedyś po głowie, tak? Ale później sobie pomyślałem, no okej, nawet gdyby właśnie coś tam było, okazało się, to lepiej, żeby to się wydarzyło, żebym był uwolniony, To żaden wstyd, tak? Lepiej doświadczyć Bożej mocy, niż rzucić do domu z tym pasożytem, tak? No tak czy nie, tak? Ale wiecie, poczucie wstydu jest potężnym diabelskim narzędziem. Poczucie wstydu, tak jest, dokładnie. A więc moją intencją nie jest po to po prostu, żebyś czuł się zaniepokojony, co ze mną nie halo, czy tak, ale po to, żeby przestrzec, a jeśli uznasz, że potrzebujesz takiej modlitwy, potrzebujesz uwolnienia, to żebyś szukał tego, żebyś był wolny, tak? Jezus powiedział, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolny, prawdziwie, tak? Syn czyni nas wolnymi prawdziwie. I dla wielu ludzi tematyka właśnie uwolnienia od demonów to jest odległa galaktyka teologiczna. To jest po prostu tak jak gdzieś tam Andromeda, gdzieś daleko, to w ogóle nie jest ich świat teologiczny. Robert Morris, pastor z Teksasu, którym się trochę pomagałem. Trochę, bo tak powiem wam, że uczciwie, że nie wiem, 80% tych kazań to są moje własne kazania, to nie przepisałem gdzieś, ale wspierałem się. I Robert Morris opowiadał taką ciekawą historię. Opowiadał o swoim przyjacielu. W latach 70. w Stanach był taki bardzo popularna subkultura hipisów. Większość z was jest za młoda, po prostu to jest dla was tak samo odległe, po prostu jak bitwa pod Grunwaldem. Była taka subkultura i w tej subkulturze nawracali się ludzie do Jezusa. I powstał, zrodził się taki ruch, pastorzy drapali się po głowach, nie wiedzieli co zrobić, hipisi dla Jezusa, nie? A ludzie się tam naprawdę nawracali, poznawali Boga, wyglądali tak właśnie dziwnie, żyli w tych swoich komunach, ubrani w koce, długie włosy, opaski i tak dalej. Ale Boże działanie jest niepowstrzymane, może dotrzeć do największej ciemności. I on opowiadał o takim swoim przyjacielu, który tam był. Został uwolniony od demonów. Później gdzieś wśród tych hipisów tam był takim liderem po prostu, nie? Taki pastor hipis dla innych. I kiedy się modlili najczęściej, to były manifestacje demoniczne. Ludzie byli uwalniani od demonów, więc to było jego środowisko wzrostu. A później trafił do jakiegoś kościoła i tam był liderem i stwierdził, że potrzebuje takiego poukładania spraw i trafił do seminarium biblijnego. I do tej pory jakby wszyscy jego, całe jego chrześcijańskie otoczenie to byli ludzie, którzy, to byli charyzmatycy, tak? Jak się nawracasz do Jezusa i tam są manifestacje demoniczne, no to wiadomo, trzeba to zrobić. Oni wierzyli, że można być ochrzczonym Duchem Świętym, byli uzdrawiani. To było jego środowisko. Ale w seminarium zetknął się już też z ludźmi, którzy nie wierzyli w to. I on był taki zaskoczony. I opowiadał ten człowiek taką historię, że spotkał tam mężczyznę, który mówił, że on w ogóle wierzy w Biblię, ale nie wierzy w diabła. Mówi, jak to? Jak ktoś się nawraca, a on był liderem tam jakimś chrześcijańskim, mówi, to ty nie wyrzucasz demonów z tego człowieka? On mówi, nie. Mówi, to pozwalasz im tam zostać? Tak? To dla niego było niepojęte po prostu, że można w to nie wierzyć. Jezus w tym czytanym przez nas dzisiaj fragmencie, tak? Pamiętamy o tym, że demon wychodzi, później się gdzieś tam włóczy w jakichś miejscach. Najczęściej jest używane słowo bezwodne. Tutaj to tłumaczenie oddaje, moim zdaniem, w miejscach bezludnych, gdzie nie ma ludzi i jest mu źle i mówi, wrócę do tego mojego domu. I od czasu do czasu, prawdę powiedziawszy, zdarza nam się oglądać takie rzeczy. Zdarza nam się takie rzeczy oglądać. Ja to widziałem, tak? Widzimy sytuację, kiedy ktoś przychodzi, potrzebuje pomocy, nawraca się do Boga i jest uwolniony ze swojego starego, grzesznego sposobu życia, z tego cielesnego, tak? Jest uwolniony od różnych rzeczy, czasami od nałogów. Jest uwolniony od grzechu, uwolniony od demonów, tak? Jest, dokładniej mówiąc, jest uwolniony od wpływu demonicznego i po jakimś czasie ulega temu. I później widzimy, że stan tego człowieka jest gorszy niż był na początku, tak? Jak jesteś niedojrzałym chrześcijaninem, to sobie myślisz, co z nami nie halo, co z nas za kościół? Ale to nie jest w naszej mocy, tak? To nie jest w naszej mocy, ponieważ to jest świat duchowy, tak? Więc na to pytanie, czy człowiek wierzący może mieć demona, ja odpowiadam tak. Tak to widzę w Biblii, tak to widzę w praktyce. Uważam, że Jezus mówi tutaj wprost, tak, o tym, że po nawróceniu, po poznaniu Boga, ten dom, to jest przenośne oczywiście, tak? Nie chodzi o twoje M2, M3, czy co tam masz, gdzie tam mieszkasz, tak? Że chodzi o ciebie, który był wysprzątany, przestałeś przeklinać, przestałeś coś tam robić i tak dalej, był czysty. Chodzi o twoje życie, chodzi o ciebie. Może nastąpić powrót. Ja to widziałem. To może się wydarzyć, tak? Pamiętacie, że człowiek to duch, dusza i ciało, tak? My naszymi oczami widzimy ciało. My widzimy tylko zewnętrzną manifestację tego, co się wydarzyło w duchu czyimś, tak? Widzimy, że ktoś znowu klnie jak szewc, widzimy, że ktoś znowu, że ktoś prowadzi niemoralne życie, że wrócił do wszystkiego tego złego. Pamiętaj, że to jest tylko zewnętrzna manifestacja tego, co się wydarzyło w duchu, tak? Pamiętaj o tym. W tej duchowej głębi coś się wydarzyło, tak? Coś się stało, ale my tego nie widzimy, tak? Ale tam wewnątrz jest duchowy powód tego, że jest taki regres. Widzimy, że ten Jezus mówi, tak, że stan takiego człowieka jest gorszy niż był przedtem, tak? I to jest oczywiście frustrujące dla Kościoła, to jest frustrujące dla chrześcijańskich liderów. Jesteś liderem, prowadziłeś grupę, jakieś spotkania, ktoś dołączył, poświęciłeś mnóstwo czasu, modliłeś się, doradzałeś i ktoś w Królestwie Bożym poszedł w górę i później jest sytuacja gorsza i jest nam smutno. Tak? Jest nam smutno i chcę Ci powiedzieć, żebyś nie dał się tym smutkiem przygnieść i nie dał się tym smutkiem zabić. Tak? Ponieważ jako lider niesiesz tylko część odpowiedzialności za ludzi. Tak? Na każdym z nas spoczywa, przede wszystkim na nas spoczywa odpowiedzialność za nasze życie. Tak? Możesz mieć najlepszego... Jest w ludziach tendencja do tego, że obwiniać kogoś. Tak? Miałem ze słabego lidera grupy. Być może usłyszałeś takie rzeczy. Ja usłyszałem... Że jestem najgorszym pastorem na świecie. Tak? Ludzie są w stanie powiedzieć takie rzeczy. To jest bardzo dołujące. Judasz miał najlepszego pastora na świecie. Tak? Judasz miał najlepszego pastora na świecie. A więc nie daj się po prostu zdołować. Posłuchajcie, demony to duchy, tak? Demony to duchy, to są istoty duchowe i z jakiegoś powodu Biblia mówi, że one chcą mieszkać w ciele. Widzimy to w Nowym Testamencie, widzimy to w Księdze Rodzaju już. Z jakiegoś powodu one chcą mieszkać w ciele, tak? Na te kilka sytuacji, które gdzieś danym było mi w życiu zmierzyć się z modlitwą o uwolnienie osoby zdemonizowanej, tak? To zawsze było tak, że one nie chcą opuścić tego ciała, nie chcą opuścić ciała, nazwijmy to nosiciela, tak? Nie chcą odejść z tej osoby, w której zamieszkały. One chcą tam przebywać, tak? Trzymają się jak mogą, uważają tego człowieka za swój dom. Uważają, że to jest ich dom, tak? W Ewangeliach jest opisana taka sytuacja z opętanym gadareńczykiem, tak? Kiedy wybiega naprzeciwko Jezusa człowiek zdemonizowany, po polsku opętany, tak? I te demony mówią, to nie ten człowiek mówi, tak? To te demony mówią ustami tego człowieka, cóż my mamy z tobą, przyszedłeś przed czasem nas dręczyć i tak dalej. Jezus rozkazuje im odejść i one nie chcą i mówią, pozwól nam chociaż, tam gdzieś w pobliżu jest, to są takie regiony pogańskie, ponieważ Żydzi nie hodowali świń, tam czytamy, że było stado świń na polu, pozwól nam chociaż wejść w te stado świń, tak? Pozwól nam wejść, chociaż one chcą przebywać w ciele, tak? Tak zupełnie na marginesie, jak to czytałem, to sobie myślę, czy to oznacza, że zwierzęta mogą być, że zwierzęta mogą mieć demony, czy zwierzęta mogą być opętane i tak. Później przyszło mi do głowy moja pewna osoba, pewna osoba ma kota. Dosłownie, to nie jest przynośnia, jakieś tam ma kota. Jak patrzę na to zwierzę, to zawsze czułem, że z tym zwierzęciem coś jest nie halo. Zawsze czułem, że z tym zwierzęciem jest coś nie halo. Pomyślałem, powinien mieć na imię Lucyfer. Demony chcą przebywać w ciele. Tak? Demony chcą przebywać w ciele, chcą kontrolować cię, chcą mieć wpływ na życie człowieka. Tak? Chcą mieć wpływ na życie człowieka. Tak? I Jezus, jakby opisując cel, czy opisując... Ja chciałbym dwa wersety z Ewangelii Jana teraz przeczytać. Jakby opisuje strategię działania, i mówi o celu. Tak? To jest ważne, żeby to zrozumieć. W Ewangelii Jana 10:1 Jezus mówi tak. Ręczę i zapewniam, kto do zagrody owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Tak? Oczywiście nie mówimy tu o hodowli owiec, tak? Nie mówimy tutaj o hodowli owiec, tylko mówimy o człowieku. Tak? Chodzi o człowieka, tak? Ta zagroda dla owiec to jest obraz człowieka. Tak? Że on nie wchodzi tak przez. On się wdziera. On chce tam być wbrew. I tu są oddane intencje, tak? To jest złodziej i bandyta. A w wersecie 10 tego samego rozdziału Jezus mówi, po co przychodzi, tak? Złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać, niszczyć. Ja przyszedłem, by owce miały życie i to życie w całej pełni, tak? Kraść, zażynać, niszczyć. To są straszne słowa. Czujecie je? One oddają cały sens. Można powątpiewać w istnienie demonów do momentu pierwszego zderzenia. Ja pamiętam ile to było lat temu, ale pierwszy raz jako pastor zetknąłem się z taką sytuacją. Nikt z nas nie miał doświadczeń, nie wiedzieliśmy jak się zachować, nie wiedzieliśmy co zrobić, ale to jest doświadczenie porażające. Widzisz, że ktoś przejął kontrolę nad życiem drugiego człowieka, to jest obrzydliwe, to prowadzi do destrukcji innych wokół, do destrukcji tej osoby, to jest straszne. I powiem wam, że po takim wydarzeniu zaczynasz nienawidzić grzech. Chcesz być święty dla Pana Boga o wiele bardziej niż do tej pory. Tak? Jezus mówi, że przyszedłem po to, żeby owce miały życie i to nie byle jakie, żeby to było życie w całej pełni. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze swojego domu. O, na przykład dzisiaj rano wychodziłeś na to nabożeństwo. Tak? Ale zapomniałeś zamknąć okno albo zamknąć drzwi. Jesteś nieprzezorny, jesteś roztargniony, zostawiłeś to otwarte. Albo masz taki lekceważący stosunek. Po co się martwić, tak? Po co o to dbać? Nieważne, zostawiłeś to otwarte. Wracasz po tym nabożeństwie i przychodzisz i widzisz, że twój dom jest splądrowany i ktoś tam jeszcze przybywa. Tak? Wracasz. I zastajesz tam złodzieja, bandytę. W twoim domu jest złodziej. Jezus posługuje się tą metaforą. Tak? Tutaj on mówi o tym. Tak? Jezus posługuje się jakby tym obrazem. I posłuchaj. Być może tak jest, że z jakiegoś powodu, poprzez lekceważenie, poprzez takie traktowanie po prostu właśnie w taki lekki sposób poważnych rzeczy, możesz zostawić uchylone drzwi. Tak? Te rzeczy będą ci się wydawały niewinne. Będą ci się wydawały takie niewinne, jakieś nieistotne, myślę sobie, to nie ma znaczenia, to jest w części chrześcijan taka postawa, jak daleko mogę się zbliżyć do granicy tego, co jest... Nie... Nawet nie traktujesz tego jako niebezpieczne. Nawet nie traktujesz tego jako złe, tylko masz takie podejście no, tego, co jest nie okej, tak? Jest naprawdę, obserwuję całe mnóstwo chrześcijan, którzy prowadzą swoje duchowe życie właśnie w taki sposób. I chcę ci powiedzieć, że to sprawia, że tworzysz możliwość, aby nieprzyjaciel przyszedł do twojego życia, zabrał ci to, co Bóg dla ciebie ma, zabrał to, co Bóg dla ciebie przygotował, twoją przyszłość, twoje powołanie, szczęście, zabrał ci błogosławieństwo, które jest dla ciebie. Okradł cię z tego wszystkiego. Zapewniam cię, że jeżeli to zrobisz, twoje życie rodzinne będzie zrujnowane, twoje życie będzie zniszczone, ponieważ to jest jego cel, tak? Aby złodziej dostał się do domu, wystarczy zostawić uchylone okno, tak? I wielu ludzi to robi, tak? Chciałbym powiedzieć wam o zasadzie przyciągania. Grawitacja jest powszechna, obowiązuje cię niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie wierzysz w to, tak? To jest proste, tak? Jest. Ona, mogę w to nie wierzyć. Mówię, Newton się mylił, nie miał racji, ale podlegam temu, tak? Jest, ja powiedziałbym, że w duchu jest też zasada przyciągania. Jest zasada przyciągania. Jeśli w swoim życiu chwalimy Boga, jeśli w swoim życiu oddajemy Mu cześć, jeżeli modlisz się, możesz posłuchaj, tak zawodzić strasznie jak ja, możesz tak fałszować jak ja, ale jeśli uwielbiasz Boga, to chcę ci powiedzieć, Boża obecność będzie przyciągana do twojego życia. Tak? Jeśli oddajesz Mu chwałę, to Boża obecność przychodzi do twojego życia. I też chcę powiedzieć, że jest coś, co przyciąga obecność demonów do naszego życia. Jest coś, co przyciąga właśnie obecność demonów do naszego życia. To jest bardzo prosta zasada. Tak? Tym, co przyciąga je, jest grzech. Tym, co je przyciąga do naszego życia, grzech. To nie jest tak, że... Myślę, że warto uzupełnić to czytanie z Ewangelii, które było o tym, że ten demon wychodzi, a potem wraca. To nie jest tak, że on wraca, kiedy chce. Tak? Że on sobie może przyjść do ciebie, kiedy chce i ty tak jesteś, czujesz się bezradny, nic nie możesz z tym zrobić. No, pastorze, chciałem, żeby było dobrze, ale nie mam na to wpływu. Absolutnie tak nie jest. Tak nie jest, tak? Kiedy pozwalasz sobie na takie... Po polsku źle to brzmi, ale oddaję sens. Kiedy pozwalasz sobie na takie nieboże życie, nieboże myśli, po prostu takie nieboże funkcjonowanie, jeśli robisz coś, co jest złe, co jest nieczyste, to myślę, że w duchu to jest taka manifestacja, tu jestem, zapraszam do siebie, jestem otwarty, halo, tak? To jest taka manifestacja do tego, że widać, że jestem podatny i łatwo być takim celem, tak? Łatwo być celem. Posłuchaj, tak mówiłem już o tym, że demony to duchy, tak? To nie są istoty fizyczne, tak? One nie jedzą, tak? Nie potrzebują jeść, nie potrzebują pić, ale chcę powiedzieć, że one w pewien sposób karmią się. Karmią się takim bezbożnym życiem. Tak, to jest ich pokarm, to sprawia, że chcą tutaj być. I jeśli w przeszłości miałeś z czymś problem, tak? Ja byłem człowiekiem, który miał wiele duchowych problemów, z którymi się zmagał, tak? Jako nastolatek bardzo byłem podekscytowany, kiedy zostałem zaproszony po raz pierwszy na seans okultystyczny. Tam robiliśmy różne rzeczy. I to po prostu tak oddziaływało na moją jakąś wyobraźnię. To było tak ekscytujące. Najpierw robiliśmy to w szkole, a później stwierdziliśmy, że tam jest dużo hałasu i przenieśliśmy się do salki katechetycznej i z moimi liderami z oazy to robiliśmy. Tak. To wydawało mi się jakieś duchowe, nie? Wydawało mi się duchowe. Że i to było duchowe. To było duchowe, tak? Jest tak zazwyczaj, że jeżeli mieliśmy z czymś problem, tak, jeżeli mieliśmy z czym problem i Bóg mnie od tego uwolnił, to diabeł będzie robił to samo, żeby stworzyć w nas taką chęć, żeby poeksperymentować znowu z tym. Żeby poeksperymentować. To jest bardzo charakterystyczne, tak? Że on będzie, jak miałem problemy z niemoralnością, to nawracam się i będzie mnie ciągło do niemoralności, tak? Do takiego nielegalnego seksu. Jeśli miałem problemy z jakimiś uzależnieniami, to będzie mnie ciągło do tego, żeby sprawdzić, jak to jest dzisiaj. Ja widziałem takie sytuacje, kiedy modliliśmy się o uwolnienie od papierosów ludzi w więzieniu i to była taka mocna manifestacja, ponieważ ludzie byli uwalniani, pod mocą Bożą padali na ziemię, nie wiedzieli, co się dzieje i za tydzień powiedzieli na spotkaniu, że pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem zapalić papierosa, sprawdzić, czy zostałem uwolniony, tak? Głupie to jest, nie? Ale tak robimy, tak? Okej. Może jeszcze o tej idei zdemonizowania, ponieważ są różne słowa w obiegu, tak? Jest, mówi się opętanie, właśnie. Ja lubię słowo zdemonizowanie, ponieważ ono wydaje mi się najbardziej odpowiednie, tak? To jest z greckiego źródło słowo demonai, zomai, tak? Czyli demon, kontrolowanie jakby. Chodzi o zamieszkanie, chodzi o to, żeby być i żeby cię kontrolować, tak? Ale nawet ludzie, którzy są najbardziej opętani, bo to są różne stopnie, tak? To są różne poziomy. Ludzie, którzy jakby są najbardziej pod kontrolą demonów i tak nie jest, że ci ludzie nie mogą walczyć o swoje życie, tak? Nie mogą podjąć walki. To nigdy nie jest tak, że ta kontrola jest przejęta całkowicie i w pełni. I olbrzymie znaczenie ma chęć walki o wolność. Chęć walki o wolność, o wyzwolenie się, tak? Potrzebujesz Jezusa. Ludzie czasami mówią o tym, że czują się jak marionetki. Jakaś wola, jakaś obecność każe im robić rzeczy, których nie chcą. Wracają do starych grzechów, nie mogą się kontrolować. Czują się niewolnikami. I dokładnie tak to opisuje Biblia. Dokładnie tak to Biblia mówi, tak? My mieliśmy takie właśnie sytuacje w Kościele, że ludzie byli tak zdesperowani, że z zewnątrz przychodzili do nas z prośbą o pomoc. Po pierwsze wstydzili się do tego przyznać, tak? Bo myśleli, że ktoś ich wyśle do wariatkowa, ponieważ dzisiaj ludzie w to nie wierzą, w demony. Chodzili po pomoc do różnych instytucji, które teoretycznie powinny w to wierzyć. I nie uzyskali tej pomocy, przychodzili do nas i mieli świadomość, że potrzebują pomocy. Mieli świadomość, ponieważ słyszeli głosy, mieli jakieś dziwne widzenia. Czasami to były straszniejsze rzeczy, o tym nie będziemy mówić. I byli tak zdesperowani, że nawet do nas przychodzili po pomoc. I modliliśmy się z nimi, czasami wiele godzin, wyrzucaliśmy te demony. I tutaj dochodzimy do takiego ważnego miejsca, do takiego ważnego punktu, tak? Dom został wyczyszczony, tak? Został wymieciony ten dom. Był pusty. I ci ludzie mówili: super, to jest wszystko, czego potrzebuję. To jest wszystko, czego chcę, ale to nie działa. Ponieważ tak jak natura nie znosi próżni, tak ta duchowa natura również nie znosi próżni. Tak? Człowiek jest tak stworzony, że musi być w duchu czymś wypełniony. Jeżeli tam zostało pozamiatane, to żeby zapewnić bezpieczeństwo, to w to miejsce musi pojawić się Bóg. W to miejsce musi pojawić się Duch Święty. obecność Ducha Świętego, ale ludzie mówili, nie, 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 ja nie chcę Boga, ja chcę być tylko wolnym od demonów. I to nie działa, to nie działa, tak? Jezus czyni wolnym, On nas uwalnia, ale musisz otrzymać Ducha Świętego, musisz otrzymać Ducha Świętego, aby tą wolność utrzymać. Musisz utrzymać wolność, aby to utrzymać, tam się musi pojawić Duch Święty, tak? Duch Święty zapieczętowuje nas i chroni, tak? Boża obecność nas chroni. Jeśli tego ludzie nie chcą, to zapewniam właśnie, że wydarzy się tak jak w tym scenariuszu, o którym mówił Jezus, tak? Pamiętacie, tam ta sytuacja kończy się taką wypowiedzią kobiety, która chce się tak kwieciście przypochlebić Jezusowi, tak? Mówi, błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które ssałeś i tak dalej. To taki komplement bardzo z górnej półki. Jezus mówi, że błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają i strzegą, tak? Którzy słuchają i strzegą, którzy słuchają i wypełniają Słowo Boże, tak? To przynosi błogosławieństwo, to przynosi bezpieczeństwo. Jeśli tego nie robisz, to świadomie wystawiasz się na odstrzał. To wystawiasz się na odstrzał, tak? Potrzebujesz zabezpieczyć swoje życie. Potrzebujesz zabezpieczyć swoje życie. W 1 Jana 5:18 jest takie słowo. Bardzo mi się podoba ten przekład Ligi Biblijnej. Tam czytamy tak. Wiemy, nie wiem czy wiemy, zakładam, że wiemy. Jan mówi, że on wie, tak? Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Tak? To jest takie założenie. I zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Tak? Nie wiem, czy się strzeżesz w życiu. Tak? Nie wiem, czy właśnie dbasz o siebie, żeby być zabezpieczony. Jeśli się narodziłeś na nowo, oddałeś życie Jezusowi, to jest połowa sukcesu. To jest połowa sukcesu, tak? Potrzebujesz teraz żyć takim życiem, które cię zabezpieczy, tak? Potrzebujesz żyć Bożym życiem, słyszeć Boży głos, tak? Wtedy jesteś strzeżony i demony nie mają do ciebie dostępu. One nie mają po prostu do ciebie wtedy dostępu, tak? Posłuchaj, nie masz wpływu na to, co się dzieje wokół ciebie. Ja nie mam wpływu na to, co się dzieje tam duchowo, co tam diabeł knuje przeciwko mnie, co diabeł knuje przeciwko tobie. Na to nie mamy wpływu, ale masz wpływ na to, jak wygląda twoje życie. Na to masz wpływ, tak? To Reinhard Bonnke jakby w tym temacie powiedział coś takiego, że nie mamy wpływu na to, że ptaki latają nad naszymi głowami, ale mamy wpływ na to, żeby nam na głowie gniazda nie uwiły. Posłuchaj, ja będę o tym mówił za tydzień, bo to jest też bardzo ważna rzecz, o tożsamości w Chrystusie i o autorytecie, jakiego udzielił ci Jezus Chrystus. Autorytecie, jaki masz w imieniu Jezusa Chrystusa do pokonania tego wszystkiego. Tak? To jest bardzo ważne, żebyś to wiedział, bo jest ci to dane. My nie jesteśmy takimi bezbronnymi ofiarami jakiegoś duchowego terroru. Tak? Ja nie będę mówił, ale diabeł po prostu mi dowalił w tym tygodniu. Ale mnie przeczołgał diabeł, ale mnie po prostu zniszczył, sponiewierał, zmasakrował. Nie, ponieważ Duch Święty, ten, który jest we mnie, jest większy niż władca ciemności w tym świecie. Tak? Jezus Chrystus, w liście do Efezjan o tym jest napisane, że Jezus Chrystus rozbroił szatana, że rozbroił go i poprowadził w takim triumfalnym pochodzie nad nim. Tak? Jezus jest zwycięzcą. Ja nie jestem bezbronną sierotą, taką ofermą zasmarkaną, ale w Jezusie Chrystusie jestem zwycięzcą. Tak? To jest moje dziedzictwo, to jest moje powołanie. Ja będę tak żył. Ja będę tak żył i nie pozwolę się zniewolić niczym. I to jest też, co jest dla ciebie. To jest też, co dla ciebie Bóg ma, to żebyś ty żył w wolności i powiem ci więcej, możesz przynieść tą wolność innym. Tak? A nie, ja powiem wam, jak czasami odsłuchuję swoje kazania, to nie mogę tego słuchać. Mówię, jaki ja mam dramatyczny głos, jak to źle brzmi. Mówię, jak demony po prostu muszą się śmiać z mojej barwy głosu i tak dalej. Ale kiedy modliłem się nad ludźmi opętanymi, to w imieniu Jezusa Chrystusa działy się cuda. Ja nie czuję się fantastyczny, nie czuję się wspaniały, ale Bóg udziela nam mocy. Naprawdę możesz przeżyć szare, miałkie, beznadziejne życie bez doświadczania Bożej mocy. Możesz nie zobaczyć żadnych cudów, bo tak zdecydujesz żyć. Ale kiedy przyjmiesz to, pójdziesz za tym, zobaczysz, że ten świat duchowy jest na wyciągnięcie ręki i ty możesz być tym, który przyniesie innym wolność. Amen. Dobrze. Poprosiłbym, na razie Natana bym poprosił. Chciałbym się modlić dzisiaj też, tak? Chciałbym się modlić, tak jak ostatnio się modliliśmy. Słuchajcie, módlmy się przez chwilkę. Zapraszajmy Ducha Świętego w tej chwili. Zapraszajmy Ducha Świętego. Duchu Święty, dzisiaj teraz przyjdź. My teraz oczekujemy na Twój głos, na Twoje poruszenie, na Twoje działanie, Twoje objawienie. Duchu Święty, prowadź nas do uwielbienia Jezusa z Nazaretu. Mesjasza, który przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzisiaj w tym miejscu wypowiadamy słowa chwały. Wypowiadamy słowa chwały. Niech Twoje królestwo w tej chwili zstąpi. Tak. Ogłaszamy Jezusa Panem i Zbawicielem. Ogłaszamy Jezusa Panem całej ziemi. Panie Jezu, Ty podeptałeś moc szatana na krzyżu. Ty zniszczyłeś to żądło grzechu. Ja w tej chwili modlę się o to, żeby to poznanie Twojej chwały w tej chwili, Panie, tu się zamanifestowało. Aleluja, aleluja, ramasinke, reberedia. Słuchajcie, miałem chwilę uwielbienia takiego wolności gdzieś tam, oddaję Bogu chwałę. Jak możesz śpiewać na językach, to śpiewaj. Ja mogę śpiewać na językach. To jest chyba jedyny moment, kiedy nie fałszuję. Szambarabariado, ronkendere sila la radiandea. Alabra maria riasiro, siokoro de orolofaria. Panie, prowadź nas w tej chwili. Prowadź nas w tej chwili. Prowadź nas w tej chwili. Szambariado, rosendere lere, kura bariare riasila. Olobra maria rasenderea. Chwała Ci, chwała Ci. Chwała Ci, chwała Ci. Chwała Ci, chwała Ci. Aleluja. Panie, mów do nas proroczo. Mów do nas proroczo w tej chwili. Duchu Święty, przychodź. Panie, ja w tej chwili gromię wszelkiego ducha wstydu i strachu na tym miejscu. Wszelkiego ducha wstydu i strachu, który wiąże usta ludziom przed uwielbieniem Jezusa. Łamię w tej chwili wszelkiego ducha strachu i wstydu. Panie, otwórz nasze usta do uwielbienia. Otwórz nasze usta do prorokowania. Szapa, sapara, sidara, faria, labaria. Posłuchaj, być może jest taka sytuacja właśnie, że z czymś się zmagasz, wstydzisz się i ukrywasz to. Bo tak zazwyczaj robimy. Ukrywamy to, żeby się nikt nie dowiedział. Żeby nikt tego nie zauważył. Ale potrzebujesz, chcesz tej wolności. Chcesz doświadczyć czegoś z Bogiem. Potrzebujesz się od tego odciąć. Jeżeli tak jest, to będzie bardzo krótka modlitwa, ale zrób to, powtórz za mną. Jeżeli potrzebujesz tego, tak? Daj Bogu znak. Ogłaszam Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem nad moim życiem. Wyrzekam się wszelkiego grzechu, który mnie wiąże. Wyrzekam się władcy ciemności nad moim życiem. Wyrzekam się szatana i jego działania w moim życiu. Poddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Poddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Duchu Święty, przyjdź do mnie.